7 lutego minęła 115. rocznica urodzin Anny Świerszczyńskiej. Kilka miesięcy wcześniej wydawnictwo Marginesy w listopadzie 2023 roku opublikowało tom poezji zebranych poetki. A w studiu profesor Bogusław Grodzki. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Profesor Bogusław Grodzki, Katedra Historii i Literatury Polskiej i wielki entuzjasta, jeśli mogę tak powiedzieć, choć być może pan podrzuci mi inne słowo, i znawca poezji Anny Świerszczyńskiej właśnie. Marzy mi się, panie profesorze, taka sytuacja, że powiedzmy, no, daję panu na to 5 lat, że kiedy będą 120 urodziny Anny Świerszczyńskiej, to spotkamy się w studiu i wtedy przedstawię pana profesor Bogusław Grodzki, autor monumentalnej biografii Anny Świerszczyńskiej, bo kto jak nie pan. Sytuacja jest bowiem taka, że ta absolutnie fenomenalna poetka biografii się jeszcze nie doczekała. Właściwie poza szkicem Miłosza, no powiedzmy książką Miłosza, takiej pełnoprawnej biografii chyba nie ma. Czy się mylę?
Nie ma biografii, ale z tego co wiem, tak przynajmniej twierdzi redaktor tego właśnie tomu poezji, Adam Pluszka. Ta biografia pisze się, ale nie zdradził, kto pisze. Ja jestem bardzo ciekaw. Może niekoniecznie chciałbym napisać biografię, natomiast być może napiszę monografię twórczości, kolejną Świerszczyńskiej. Przymierzam się, już mam jakieś publikacje i wciąż jej poezja nie daje mi spokoju.
No właśnie.
Prędko się z nią nie rozstanę.
Poezja, która nie daje spokoju, to bardzo ładna definicja. Ciekawa jestem, co by powiedziała na to Anna Świerszczyńska. Ona, pamiętam, powiedziała kiedyś w Polskim Radiu zresztą, że ona chce pisać taką poezję i takie wiersze, które po przeczytaniu których ludziom poprawia się los, jest im lepiej. Niedawanie spokoju trochę się z tym mija, ale czy lepiej panu po lekturze Świerszczyńskiej?
Niewątpliwie poszerzam znajomość nie tylko literatury, ale samego siebie. Świerszczyńska należy do tych rzadkich w literaturze polskiej poetek, która chce iść z nurtem życia, która chce towarzyszyć ludziom. I to jest bardzo wyraźnie zaznaczone w jej twórczości. To jest coś, co w ogóle w poezji europejskiej nie jest czymś częstym, raczej w poezji amerykańskiej, prawda? Począwszy od Walta Whitmana, przez następnych. I ja tak ją odbieram. Dla mnie Świerszczyńska jest poetką, która prowadzi mnie do poznania samego siebie, mimo że jest kobietą.
A może dlatego, że jest kobietą? Nie wiem. A może to nie ma znaczenia?
Ma. Właśnie Świerszczyńskiej nie da się sprowadzić do tego, co staje się coraz bardziej popularne, czyli traktowania jej jako osoby z macicą. To ona zdecydowanie jeszcze mieści się w tym takim schemacie heteroseksualnym, prawda? Gdzie istnieją wyraźne role męskie i kobiece i ona od tego nie stroni. To był zresztą klimat epoki w Polsce tamtych lat, mam na myśli lata 70., kiedy ona zaczyna tę główną fazę swojej twórczości. Moim zdaniem od tomu Wiatr, czyli od roku 1970, a nie 72, jak często chcą badaczki, czyli od tomu Jestem baba. Moim zdaniem właśnie ten tom ustawia głos Świerszczyńskiej i ten głos jest głosem szerszym niż tylko głos feministki, jak to się zwykle mówi. Świerszczyńska jest poetką całości doświadczenia ludzkiego i to zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym. O tym się niewiele mówiło, niewiele pisało, ale jeśli się uważnie wczytać w jej poezję, począwszy od lat 40., widać wyraźnie, że ona ma dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o społeczeństwo, czy raczej naród, najpierw mówi o narodzie. To jest poetka głęboko zaangażowana w sprawy społeczne. Wiemy, że pisała mnóstwo felietonów, prawda, począwszy od lat 40. gdzieś i cały czas praktycznie. To może wydawać się takie dzisiaj troszeczkę naiwne, troszeczkę śmieszne, ale to pokazuje jej nastawienie. Ona jest poetką demokratyczną, może najbardziej demokratyczną z tych wielkich tuzów polskiej poezji. Mam na myśli Miłosza, Herberta, No, z kobiet, jeśli mielibyśmy wymienić, to Szymborską. Oni wszyscy są poetami na swój sposób elitarnymi, natomiast Świerszczyńska jest zupełnie inna.
O tej odpowiedzialności, o tym, że poeci i poetki współcześni są oderwani i od kraju, i od ludzi, i od ich problemów, mówiła też prozą. Bo przypomnijmy chociażby 1981 rok i Kongres Kultury Polskiej. Całe jej wystąpienie było zdominowane taką właśnie nutą. O to przede wszystkim jej chodziło. Ta książka, która leży w tej chwili przed panem, księga niemal 1000-stronicowa, potężna, aspiruje do tego, że zawiera właściwie niemal wszystko. Przy tym słowie niemal zatrzymamy się nieco później, bo mam pewien żal dla wydawnictwa. No żalik, powiedzmy.
Nie pani jedna.
ale i tak uważam, że jest to naprawdę znakomity gest, ukazanie się tego tomu, bo dzięki niemu, znaczy, trudno, można go oczywiście czytać tak, jak się często czyta tomy poezji na chybił trafił, ale tu jednak dobrze jest czytać od początku do końca, choćby po to, żeby się zorientować, przez jak różne fazy przechodziła, w jak różnych fazach znajdowała się jej twórczość, prawda?
Tak, tak. To jest, no, trzeba tutaj wyraźnie powiedzieć, że to jest pierwsza próba takich dzieł zebranych. To jest przymiarka jeszcze na edycję krytyczną trzeba i pełną trzeba będzie zaczekać. Natomiast no, wcześniej przed nią był tylko Czesław Miłosz w roku 1997, czyli 20 kilka lat temu, wydał taki zbiór zatytułowany Poezję, zbiór wierszy. I to było bardzo ważne wydarzenie. Rok wcześniej napisał tę słynną książkę Jakiegoż to gościa mieliśmy, która otworzyła zainteresowanie szerszych rzesz społecznych, jeśli tak można powiedzieć, twórczością świerszczyńską. Wcześniej twórczość świerszczyńskiej była bardzo słabo znana. Była znana niektórym literaturoznawcom, na przykład wybitnej badaczce Grażynie Borkowskiej, która w 1995 roku opublikowała taki słynny artykuł Metafora drożdży. I to jest artykuł, który mówi o tym, jakie są wyznaczniki kobiecości w literaturze i właściwie tworzy taką definicję i w zakończeniu właśnie przytacza fragmenty poezji świerszczyńskiej jako takiej poetki właśnie, dla której kobiecość jest jednym z głównych tematów. I ona, można powiedzieć, otwiera nurt badań literackich, takich poważnych, dojrzałych, o orientacji feministycznej. Ale rok później jest Czesław Miłosz i ta jego książka, która jest piękną książką. Oczywiście psy wieszają na Miłoszu feministki jako na takim starym dziadku, który ośmiela się, prawda, troszkę tak podrwiwać no, z poetki, z dojrzałej, poważnej poetki. No bo Miłosz to było rzeczywiście chyba niefortunne, nazywają Telimeną poezji polskiej. Nie robił tego złośliwie. Ta książka Miłosza pisana jest z wielkim oddaniem, z miłością, z szacunkiem, z podziwem, nie tylko dla jej poezji, ale dla jej osobowości. I można powiedzieć, że gdyby nie ta książka Miłosza, to badania i w ogóle zainteresowanie poezją świerszczyńskiej zupełnie inaczej by się potoczyły. To jest książka, która otwiera tak naprawdę poważne zainteresowanie poezją świerszczyńskiej.
Powiedział pan, że na to wydanie krytyczne musimy jeszcze trochę poczekać. Ja to się już nie mogę go doczekać. Zwłaszcza, że obiecuję sobie po takim wydaniu być może tak, że to, co w tej chwili w edytorstwie jest, zaczyna być bardzo popularne, czyli oprócz książkowego wydania pojawiają się także strony internetowe, na których możemy rękopisy śledzić w kontekście tego, co zostało wydrukowane. A zdaje się, jeśli chodzi o Świerszczyńską, byłoby to bardzo ciekawe, jak ona pracowała nad wierszami, bo zarówno skreśleń tam nie brakowało, jak i wielu bardzo istotnych zmian. Dlatego to wydanie krytyczne wydaje mi się być bardzo, bardzo ciekawą sprawą. Wielu rzeczy nowych moglibyśmy się o poetce dowiedzieć.
Tak, tak. Świerszczyńska, jak większość poetów, wielokrotnie przepisywała swoje wiersze, dlatego istnieje poważny problem z datowaniem niektórych. Ja widziałem niektóre z rękopisów, są no, nienagannie czyste, ale to nie znaczy, że ona tak od razu pisała z głowy. To są, To są ręcznie przepisywane kolejne wersje. Ja z kolei, jeśli mógłbym wyrazić swój żal przy całym szacunku naprawdę dla tego przedsięwzięcia, to jest rzecz bardzo istotna, no chciałbym domagać się wszystkich wersji tych utworów, do których ona była przywiązana i co kilkanaście lat zmieniała je, jak na przykład mało znany, ale moim zdaniem bardzo ważny wiersz, rok 1941, po raz pierwszy opublikowany w tej słynnej antologii Czesława Miłosza, Pieśń Niepodległa, jeśli dobrze pamiętam. To jest, można powiedzieć, bardzo ważne wejście w kolejną, po tej przedwojennej fazie twórczości, taką fazę, w której Świerszczyńska przestaje być taką estetyzującą modernistką i staje się poetką najważniejszych spraw, nie tylko własnych, ale też narodu. On w tym momencie używa słowa naród. To brzmi trochę patetycznie, ale to jest bardzo ważny nurt w jej twórczości, niedoceniany moim zdaniem. I jeszcze przyjdzie czas, że doczeka się on należytego opisania. Ten wiersz posiada cztery wersje i każda jest istotnie różna od poprzednich. Pierwsza jest z 41, ostatnia z 80 roku, czyli widzimy, ile lat Świerszczyńska myślała i pisała w pewnym sensie na nowo ten wiersz. Dobrze byłoby mieć to w jednym tomie, żeby móc to śledzić, prawda, a nie szukać po różnych wydaniach.
Może to wydanie krytyczne będzie tym właśnie miejscem. Ja natomiast mam taką nadzieję, że kolejny tom będzie zawierał rzeczywiście całość poezji Anny Świerszczyńskiej, twórczości Anny Świerszczyńskiej, dlatego że tu została zupełnie pominięta ta jej strona twórczości, która była dla niej, myślę, istotna, twórczość dla dzieci. Od niej się zaczynało. Była tej twórczości wierna całe życie. Pokolenia chowały się na bohaterach stworzonych przez Annę Świerszczyńską. To bardzo polskie uważanie twórczości dziecięcej za coś zdecydowanie mniej istotnego. W świecie bywają troszkę inne poglądy na ten temat, zwłaszcza na przykład w Niemczech. Więc tego mi brakuje. To ma też związek z tym, od którego momentu zaczyna się antologia. Od debiutu, prawda? Ona tak naprawdę przecież debiutowała wcześniej.
Wcześniej, tak. W latach, w 30 roku debiutowała, z tego co pamiętam, w czasopiśmie Bluszcz.
Co pan myśli o tym, o tej twórczości dziecięcej? Czy rzeczywiście jest to zupełnie osobna sprawa w jej twórczości?
Tak, można powiedzieć, że Świerszczyńska grała na kilku fortepianach. Twórczość dziecięca to jest tylko jednym z nich. Ona była też dramatopisarką, bardzo wziętą.
Mamy Orfeusza, zdaje się.
Tak, ale ona pisała tego więcej i niektóre z nich były bardzo popularne zaraz tuż po wojnie. Była też autorką libretta do opery. Generalnie to pierwsze dziesięciolecie to jest takie dziesięciolecie, kiedy ona, siedząc w Krakowie i nie mogąc przenieść się do Warszawy, wrócić do Warszawy, pracuje na stanowisku kierownika artystycznego teatru dziecięcego, jeśli dobrze pamiętam. I pozostając w tych klimatach, ona próbuje wyciągnąć z tego wszystko, ale to jest taki, można powiedzieć, epizod, który nie doczekał się później kontynuacji. Myślę, że w dużej mierze wynikało to z potrzeb zarobkowych. Świerszczyńska borykała się stale z trudnościami finansowymi bardzo poważnymi. Zarobek był dla niej bardzo ważny. Jeśli chodzi natomiast o twórczość dziecięcą, no właśnie, to jest zupełnie odrębny nurt. On moim zdaniem ma podłoże w tym zacięciu, które ona po ojcu ma, takim po prostu socjalistycznym, czyli ten aspekt edukacyjny, edukowania najmłodszych jest bardzo ważny. To są utwory różnej jakości, nie zawsze najwyższej. Często są to historie wierszowane, takim tradycyjnym, trochę podkonopnicką wierszem pisane. Co zwraca uwagę? Coś, co też wymaga zbadania moim zdaniem, to jest nastawienie patriotyczne Świerszczyńskiej. Tam mamy wyraźną... Ona była poetką lewicującą, prawda? Ona pracowała w Małym Płomyczku razem z Wandą Wasilewską i innymi, prawda, działaczami. Brała udział w tym słynnym strajku. Ale z drugiej strony po ojcu właśnie miała tę potrzebę kształtowania etosu narodowego. To było bardzo silne u niej. Jej ojciec jeździł w czasie plebiscytów na Śląsku i tam tworzył plakaty, brał udział w akcji propagandowej. Angażował się kilkakrotnie właśnie tę misję szerzenia polskości, gdzie można i bronienia jej. I to jest bardzo żywe też u Świerczyńskiej w tej twórczości dla dzieci, ale nie tylko, bo ona ma przepiękne wiersze patriotyczne. Wiersz z tomu Wiatr, Ziemia Polska jest moim zdaniem najpiękniejszym wierszem patriotycznym, jaki powstał w literaturze polskiej. I bardzo kobiecym przy tym. Natomiast Czesław Miłosz zwrócił uwagę na taki rys dosyć zagadkowy, który niekoniecznie musi stawiać ten patriotyzm Świerczyńskiej w dobrym świetle, dlatego że to widać zwłaszcza w tej powieści Arkona Gród Świętowida pisanej w czasie wojny. Ona wtedy po prostu ryzykowała życiem, zbierając materiały do tej powieści, ale napisała ją i w 1946 roku ta powieść została wydana. Tu mamy tę ideę nie polskości, tylko słowiańskości. A to nas może łączyć z różnymi nurtami faszyzującymi, prawda? I to jest taka rzecz zagadkowa. Ja tutaj zupełnie chcę to powiedzieć, ja sobie nie podejrzewam o jakieś złe intencje Świerczyńskiej, ale ciekaw jestem, w jaki sposób ona doszła właśnie do tej idei promocji słowiańskości, a nie polskości. No Polska nigdy prawda, na rugi, czy polskość nigdy tam nie zawitała. I to jest najprawdopodobniej jakiś związek z tą całą akcją, która propagandową, która towarzyszyła zajmowaniu tak zwanych ziem odzyskanych, czyli zachodnich połaci dzisiejszej Polski. Może to z tym należy wiązać, ale nie wiem. To jest dla mnie to jest duża zagadka, którą należy wyjaśnić.
A może także pod tym względem była osobą wyprzedzającą swoje czasy. To my teraz żyjemy w takim momencie, w którym ten aspekt narodowościowy się redefiniuje. Być może ona była pierwsza, zwracając na to uwagę. Zresztą ona w wielu innych też dziedzinach była pierwsza. Pierwsza wegetarianka, no nie pierwsza, ale wtedy nie było tego.
Jedna z pierwszych.
Jedna z pierwszych, tak, prawda?
Joginka, tak można powiedzieć. Tak, niewiele o tym wiemy, skąd to się u niej wzięło, ale tu są dwie sprawy. Jedna to jest to, że w jakiś sposób można wyczuć tę formację, zacznę od końca, New Age, ale w takim dobrym rozumieniu, to znaczy twórczość Świerczyńskiej świadczy o tym, że Świerczyńska była zainteresowana rozwojem niedogmatycznych form duchowości. Znaczy ona ewidentnie wyrasta z duchowości chrześcijańskiej. To jest bardzo wyraźnie widoczne. Nie religijności, podkreślam, tylko duchowości. To u niej jest bardzo głębokie i bardzo dyskretne. Ale ona jakby postrzega duchowość w szerszej perspektywie. To znaczy nie zamyka się na nazywanie jakichś przeżyć duchowych tylko za pomocą tych określeń, które gdzieś tam zaszczepiły w niej lekcje religii. To jest bardzo ciekawe i to też jest zupełnie niezbadane. Natomiast jeśli chodzi o polskość, to się moim zdaniem łączy. To znaczy Świerczyńska moim zdaniem idealnie wpisuje się w coś, co stanowi kontynuację romantyzmu przede wszystkim. Myśli romantycznej, ale w takim głębokim znaczeniu. Bo my znamy to hasło romantyczne od Mickiewicza, Polska Chrystusem Narodów, prawda? Który ma wydźwięk polityczny. Świerczyńska idzie tu znacznie głębiej i ona się wpisuje w taki nurt, który też zupełnie nie jest opisany. Do niego zaliczyłbym Artura Górskiego, który próbuje myśl chrześcijańską dostosować do wymogów współczesności i oderwać ją od takich prostych zaszeregowań do religijności, prawda, spotykanej w kościele. I to hasło, które w tym nurcie nazywanym teozoficznym czy antropozoficznym jest rozumiane jako wejście do istoty chrystianizmu, czyli Polska Chrystusem Narodów nie ma być rozumiane jako postulat polityczny, tylko jako postulat przeduchowienia zarówno jednostki, jak i całego społeczeństwa. I to w tym wierszu rok 1941 jest bardzo wyraźne. Świszczyńska mówi, że rozwój narodu musi być również rozwojem duchowym, zgodnie z duchowością chrystusową. To wprost nie jest powiedziane, ale to jest wyraźnie widoczne, ta symbolika serca. Tam jest bardzo silnie zaznaczona. I Świszczyńska ma olbrzymią odwagę powiedzieć, że my jesteśmy narodem niedojrzałym. Że my jesteśmy na swój sposób niedorozwinięci, krzykliwi, agresywni i sami nie wiemy, czego chcemy. I to jest nasze zadanie, prawda? Te wszystkie tragedie, które spadają na Polskę i Polaków, nie są po to, żeby Polskę upokorzyć, żeby Polsce, że tak powiem, rzucać kłody pod nogi, tylko to są impulsy do wewnętrznego rozwoju. I to, jeśli śledzimy właśnie ten okres między rokiem 41 a 70, widzimy, że Świszczyńska cały czas próbuje to poetycko przepracować i ten tomb wiatr właśnie przynosi takie uwolnienie, prawda? Ja uważam, że w ogóle ten tom jest poetyckim manifestem Świszczyńskiej. Tylko pytanie, jak my mamy to rozumieć? To jest zdumiewające, że pierwszy wiersz, który otwiera ten tom, brzmi: jestem wypełniona miłością. I to jest właśnie, to jest to, co jest tak ważne u Świszczyńskiej. Dla Świszczyńskiej miłość we wszystkich aspektach jest podstawowym uczuciem, podstawową emocją ludzką, nie tylko w wymiarze jednostkowym, ale społecznym, narodowym. I to jest właśnie ten element, który nazwałbym elementem chrystusowym. I to się może wydawać patetyczne, to rozpoczęcie. Może się wydawać takie troszeczkę na wyrost, ale moim zdaniem to jest szczere. Właśnie to jest cecha poezji Świszczyńskiej, że ona prostolinijnie wszystko mówi tak, jak jest. Nie owija w bawełnę, nie pseudonimuje, tylko nazywa i trzeba tak to czytać. I wiersz, który zamyka ten właśnie tomik poetycki Wiatr, mówi o tym właśnie, że poetka jest rodzajem medium, przez który wieją wiatry ze wschodu, zachodu, północy i południa. I poetka ma za zadanie przyjąć to wszystko i przynieść ludziom, prawda? I to jest właśnie to, że żadna chyba z poetek i z poetów, nawet powiedziałbym, w literaturze polskiej nie są tak otwarci jak Świszczyńska. Również na właśnie na te kwestie, o których mówimy. Czyli nie tylko na kwestie kobiece, czy szerzej kwestie społeczne, ale kwestie narodowe. W niej wszystko jest, ale jest to zrobione w sposób bardzo dyskretny, nie narzucający się. I to jest tak, dlatego tak dobre, tak ciekawe. Nikogo się tak dobrze nie czyta jak Świszczyński.
Przyglądam się temu tomowi, który przed panem profesorem, i karteczkom powkładanym pomiędzy strony, a więc to są zaznaczone te ważne momenty. I one są rozmieszczone nierówno. Cały środek jest pozbawiony karteczek. Jest ich trochę na początku i większość pod koniec tomu. Czy to ma znaczenie? Czy to jest zainteresowanie pana profesora, czy też na przykład ta część wierszy słabszych, bo nie tylko literatura dla dzieci Świszczyńskiej ma swoje słabe strony. Ta dla dorosłego czytelnika zdecydowanie także takie posiada. Z tego powodu pan część ominął?
Nie, to jest raczej wyraz dyscypliny eliminacji. Po prostu na wszelki wypadek zaznaczyłem sobie jakieś teksty poetyckie, które ewentualnie dałoby się przytoczyć, przynajmniej częściowo. No i środek jest mniej ważny, dlatego że jest najlepiej opisany, prawda? To są te tomy, jestem baba szczęśliwa jak psi ogon. To wszyscy znają, cytują i to niewiele nowego można powiedzieć.
Niewiele nowego można powiedzieć, ale na przykład ci, którzy mówią nowe rzeczy dzisiaj w literaturze, mówią też słowami Świszczyńskiej. Książka Chłopki ma motto, zdaje się, z jednego z tomów Świszczyńskiej właśnie, prawda? Istnieje więc nadzieja, że będziemy sięgać po jej twórczość, nie tylko do tych znanych tomów, Jestem baba, czy tego wszystkiego, co związane jest z Powstaniem Warszawskim, bo najczęściej przy okazji rocznicy Powstania Warszawskiego wyciąga się niektóre bardzo intensywne wiersze Świszczyńskiej. No to proszę otworzyć na którymś z nich.
To jeszcze tylko powiem, że przywołała pani Ten tom budowałam barykadę z 1974 roku. Ja jestem zdania, że wystarczyłoby, żeby tylko ten tom napisała i miałaby już poczesne miejsce w polskiej poezji. To jest jeden z najwybitniejszych tomów literackich w poezji europejskiej XX wieku, bez dwóch zdań. Jest to rzecz tak wstrząsająca, że jak się zaczyna czytać, to człowiekowi lecą łzy i nie może ich powstrzymać. Ale to jest właśnie ciekawe, bo również z tego tomu zaznaczyłem sobie tutaj wiersze. Ale takie wiersze, które nie pokazują tej grozy powstania, nie pokazują bohaterstwa powstańców. Pokazują natomiast to, jak Świszczyńska potrafiła się też oderwać i z dystansu spoglądać na pewne wydarzenia. Te poszczególne wiersze to są takie mikroobrazki, trudno powiedzieć nawet narracje, które można rozwijać w całe historie. One są jak takie, można powiedzieć, ziarenka, z których można wyhodować wielką roślinę. No i skoro mam czas, to może zacznę od tych wierszy. Bo one pokazują właśnie, w jaki sposób Świszczyńska zdołała przedystylować to doświadczenie powstańcze. Zajęło jej to mniej więcej 30 lat. Wiemy, że zastanawiała się przez długie lata, w jaki sposób można pisać o powstaniu, żeby uchwycić cokolwiek z tego, co tam się działo. Ja tutaj przeczytam taki króciutki wiersz, prawdopodobnie odnoszący się do jej jakiegoś przeżycia. Pracowała jako salowa w szpitalu powstańczym. I ten fragment poetycki nosi tytuł Nocny dyżur. Wychyliła się w sierpniową noc z okna ciemnej sali szpitalnej. Poczuła na młodych włosach koło skroni sierpniowy wiatr i muśnięcie odłamka pocisku, który sycząc plusnął w kałuże na dole. I to jest tyle. Nie wiemy, prawda, czy ten odłamek trafił ją, prawda, i ją zabił, czy tylko przeleciał koło niej. Nie wiemy, jakie reakcje w niej to wywołało, jakie były konsekwencje. Po prostu mamy piękny obraz poetycki jakiegoś epizodu podczas sierpniowej nocy, bo to też tam było. I ona jako wierna kronikarka tamtych wydarzeń też to opisuje, prawda? To bycie cały czas w sąsiedztwie śmierci, w sąsiedztwie tych konających żołnierzy i gnijących ciał, prawda, ekskrementów, a jednocześnie, prawda, jakaś chwila zamyślenia, refleksji, może marzenia o jakiejś przygodzie erotycznej, bo takie rzeczy się też tam wtedy działy. I drugi fragment to jest taki fragment pełen ironii, i on też jest na swój sposób zagadkowy. Pan Bóg ją ocalił. To jest ważny wątek w tym tomie, wątek ludności cywilnej. Czyli nie tylko tych, którzy budują barykady, prawda, z tego słynnego wiersza, ale tych, którzy okradają sklepy, czy okradają najbliższych. I oczywiście to się musiało znaleźć. Tytuł jest Pan Bóg ją ocalił. Kobieta konała w bramie na sienniku. W sienniku były dolary. Druga kobieta siedziała przy niej, czekała aż skona. Potem biegła z dolarami przez ulicę, padały bomby, modliła się, ocal mnie, Panie Boże, i Pan Bóg ją ocalił. To jest też taka mikrohistoria, którą można na różne sposoby rozwinąć, na różne sposoby opowiedzieć. No to są, niektórzy określają te fragmenty poetyckie jako haiku, to nie jest to bezpodstawne. To są moim zdaniem po prostu szczyty poezji polskiej i jak mówię, gdyby tylko to napisała, zostałaby w historii literatury polskiej na stałe.
Kiedy słucham pierwszy raz, ale przypominam sobie te słowa po raz kolejny, kiedy mówi pan o szczytach poezji polskiej, zastanawiam się, skąd w takim razie ta nierówność w jej twórczości. Skąd te słabe wiersze? Czy to ma związek z biografią?
Trudno powiedzieć. Szczerze mówiąc, gdyby spojrzeć na twórczość największych, na przykład Czesława Miłosza, okazałoby się, że tam jest mnóstwo niedobrej poezji, czy poezji przeciętnej. No, jak to mówią, nie co dzień wchodzi się na szczyt. To jest, jakby, można powiedzieć, to są produkty uboczne pracy nad tekstami. Ja nie widziałbym w tym problemu. Słabe wiersze zdarzają się również w Wisławie Szymborskiej. Właśnie to jest zresztą porównanie tych dwóch poetek pokazuje, jak dojrzałą i od razu ukształtowaną poetką była Anna Świerszczyńska. Świerszczyńska od debiutu jest poetką po prostu na swój sposób doskonałą, tak jak Atena, która wyskakuje z głowy Zeusa. Kiedy czytamy pierwsze tomy, nie tylko te bliżej debiutu, ale wiersze, ale też tomy Szymborskiej, no to tam nie ma nic ciekawego. One są przegadane, natomiast Świerszczyńska jest od razu doskonała w tym 36 roku w wierszach i prozach. To się może nie podobać, ale ona już dokładnie wie, czego chce i potrafi to wyegzekwować. O tym się niewiele mówi, ale Tadeusz Różewicz właśnie, budując swój warsztat poetycki, wzorował się właśnie na wczesnych wierszach przedwojennych Świerszczyńskiej, bo uważał, że nikt, tak jak ona, nie ma tak ostrego, wyraźnego rysunku w tych wierszach, takiej kondensacji i wyrazistości. To później ewoluowało, bo Świerszczyńska należy właśnie do tych twórców, którzy nieustannie myślą o tym, jak można stworzyć siebie na nowo. Ona używa metafory porodu i to ma znaczenie na różnych piętrach, prawda? Znaczenie dla niej jako dla poetki. Ona cały czas szuka stylu. Ja nawet pisząc o niej odwołałem się do takiej formuły przełamywania stylu nieustannego. Bo to obserwujemy co kilkanaście lat w twórczości Świerszczyńskiej, ale ona też cały czas stwarza siebie, rodzi siebie na nowo jako człowiek, jako podmiot, jako kobieta i ona widzi, że też w wymiarze społecznym, nasze społeczeństwo, nasz naród, jeśli tego nie robi, to się degeneruje. I to jest, prawda, ta metafora porodu, bólów porodowych, rodzenia siebie na nowo jest bardzo silnie obecna na całej przestrzeni, jeśli tak nieładnie można powiedzieć, jej twórczości. Świerszczyńska jest poetką nieustannego rozwoju. I to łączy ją właśnie z tym nurtem, który reprezentuje Artur Górski, czyli tej niedogmatycznej duchowości o podłożu chrześcijańskim. To jest zadanie każdego z nas z osobna i nas wszystkich, żebyśmy nieustannie rozwijali się i żeby motorem do rozwoju była miłość do świata, do ludzi, ale też do siebie.
Czy mogę prosić o zakończenie naszej rozmowy też wierszem?
To przeczytam krótki fragment z ostatniego już pośmiertnie wydanego tomu Cierpienie i radość. To jest właśnie to, o czym starałem się powiedzieć. To jest wiersz mistyczny w moim rozumieniu tego tekstu i jak powiedziałem, ta niedogmatyczna duchowość, jakieś duchowe przeżycia, czy raczej taka kreacja podmiotu, który przekracza samego siebie, nie tylko swoją cielesność, ale można powiedzieć wykracza nawet poza swoją duchowość ku jakiemuś idealnemu ja boskiemu, które łączy się z wszechświatem. Tytuł tego wiersza brzmi „Jestem potężna”. Omdlałość w płomieniu, płomienny sen, bezimienny bezmiar. Nie ma mnie we mnie, nigdy mnie nie było, nigdy mnie nie będzie. Szczęście. Nie mam ciała, jestem śpiew. Nie mam duszy, jestem ciało. Nie ma mnie, dlatego jestem potężna jak wieczność. To jest typowe dla Świerszczyńskiej, to budowanie siebie na zasadzie antytez. To jest to, co dostrzega Świerszczyńska i świetnie potrafi opisywać, że nie jesteśmy ciałem. Nie jesteśmy, można powiedzieć, zwierzętami, maszynami cielesnymi, ale nie jesteśmy też, jakby chciała na przykład Szymborska, takim bezcielesnym intelektem. Nie jesteśmy ani tym, ani tym. Jesteśmy czymś jeszcze innym, czym nie wiadomo, ale na pewno jesteśmy. I o tym jest poezja Świerszczyńskiej. Ona ciągle dąży do tego właśnie, co jest istotą nas samych i co jest nienazwane, ale na pewno jest i to jest bardzo wyraźne u Świerszczyńskiej.
Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.
Profesor Bogusław Grodzki.